Chciałbym rozpocząć od takiego fragmentu, myślę, dosyć znanego z Listu do Rzymian. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie wierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Ten fragment, to wezwanie z Listu do Rzymian jest w bardzo ciekawym miejscu Listu do Rzymian. Jeżeli ktoś przeczytał cały list, to zauważy z pewnością, że składa się on z takich dwóch dużych części. Część pierwsza to jest pierwsze 11 rozdziałów i jest bardziej teologiczna, teoretyczna. I od 12 rozdziału zaczyna się część praktyczna. Właśnie ta część praktyczna zaczyna się takim wezwaniem. Wezwaniem, które można powiedzieć, no jest dosyć totalne, nawet absurdalne, żeby oddać swoje ciała na ofiarę. I kiedy zaczyna ten nowy rozdział Święty Paweł, zaczyna go takim słówkiem, które w języku polskim jest a zatem, czyli przeto, dlatego. No i trudno mówić o tym, dlaczego, jeżeli nie spojrzy się na poprzedni fragment, czyli końcówkę 11 rozdziału. To właśnie cztery ostatnie wiersze 11 rozdziału. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Więc ten bezpośredni kontekst wskazuje, że Święty Paweł ma na myśli to, kim jest Bóg. I mówi o tym, że Bóg jest nieskończenie wielki i nieskończenie mądry. Że Bóg jest początkiem i końcem. Do Niego wszystko należy. To On jest centralną osią wszechświata. On jest ostateczną prawdą. I też pisząc te słowa, Święty Paweł w pierwszych 11 rozdziałach opisuje, zaczyna od tego, że Bóg objawił ludziom Ewangelię. Że Ewangelia jest mocą Bożą do zbawienia każdego, kto wierzy. I później opisuje, że człowiek upadł z powodu grzechu i że ten upadek jest totalny, ale że Bóg podniósł w Chrystusie człowieka, że Chrystus umarł za grzechy. Czyli Bóg podjął inicjatywę, Bóg zaplanował i zrealizował plan zbawienia. Ten plan zbawienia obejmuje wszystkie czasy i każdego człowieka, każdego, kto wierzy. I kiedy dochodzi do 8 rozdziału, to tam jest już pełen entuzjazmu. Mówi, że nic nie może złego się przydarzyć tym, którzy wierzą, że nic nie oderwie wierzącego od Chrystusa. Więc takie apogeum wychwalania Ewangelii i dzieła Boga, że Bóg zbawia człowieka, że Bóg przychodzi do człowieka zupełnie bezinteresownie, żeby ofiarować mu swoją miłość, dać mu nadzieję, dać mu pewność. Więc kiedy Święty Paweł wzywa, żebyśmy oddali swoje ciała na ofiarę, po pierwsze mówi o tym, że może tak zrobić ze względu na to, kim Bóg jest. Że jest potężny, że jest w swojej chwale, jest w niebie. Wszystkie opisy mogą przyjść nam do głowy, opisy Bożego tronu i chwały nieba. Jednocześnie ten Bóg, który jest potężny, ten Bóg przychodzi do człowieka, poświęca się dla niego i umiera po to, żeby człowiek miał życie. Więc to Bóg sam pierwszy się poświęca. Więc kiedy Paweł mówi, a zatem proszę was, żebyście dali swoje ciała na ofiarę, to mówi dlatego, że Bóg pierwszy dał swoje ciało za ofiarę. Jest to wezwanie, Bóg ma prawo do takiego wezwania, ponieważ sam zrobił to pierwszy. I dalej w tym wierszu czytamy, w drugim wersecie, nie bierzcie wzoru z tego świata. Nie bierzcie wzoru z tego świata. I to jest bardzo ważne, dlatego że wzór świata jest czymś realnym. Wzór świata jest czymś dynamicznym. I zarówno wtedy, 2000 lat temu, jak i dzisiaj, wzór świata wciska się w nasze umysły. Co świata jest obecny niemal wszędzie. Więc kiedy święty Paweł mówi, nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. To znaczy, że my jakoś tkwimy naszym umysłem w tym, czym jest świat i co proponuje świat. I podstawowe, myślę, pytanie i taka debata pomiędzy tym, co proponuje świat i tym, co mówi nam Bóg, to jest odpowiedź na pytanie, kim jest człowiek? Kim tak naprawdę my jesteśmy? I pamiętam kiedyś, dosyć dawno zastanawiałem się nad tym, czytałem trochę, że tak naprawdę są dwie drogi spojrzenia na człowieka. Że albo człowiek jest stworzony przez Boga, albo jest produktem materii. Albo sam powstał przez dzieło przypadku, przez selekcję doboru naturalnego, albo jest kimś stworzonym przez Boga. I niedawno, stosunkowo w historii moich poszukiwań, czyli w 2009 roku, 5 lat temu, znalazłem taką wypowiedź przewodniczącego Episkopatu Włoch kardynała Baniasco, która doskonale pasowała do tych moich przemyśleń. No ja w waszych notatnikach zacytowałem z Jana Pawła II z listu do rodzin, ale tutaj dokładnie w zasadzie kardynał Baniasco powiedział to, co ja myślałem. Że naprzeciw siebie stają zasadniczo dwie kultury odwołujące się do korzystania z rozumu. W centrum ich obu, jak zawsze, znajduje się specyficzna odpowiedź na pytanie o człowieka. Czyli kim człowiek jest? Wynikają stąd dwie odmienne i pod wieloma względami przeciwstawne wizje antropologiczne. Z jednej strony mamy kulturę, która uważa człowieka za rzeczywistość odróżniającą się od reszty natury na mocy czegoś, czego nie da się sprowadzić do samej materii. Czyli jest tchnienie Boże w człowieku, tak? Coś, co jest jakościowo odmienne i co stanowi źródło jego wartości i podstawę jego godności. Z drugiej strony natomiast wyraża się kulturę, dla której podmiot ludzki jest zwykłym wytworem ewolucji wszechświata, włącznie ze swą samoświadomością. Więc kiedy patrzymy na te dwa poglądy, na tą wojnę światów, jak kardynał Baniasco nazywa, nie? Mamy po jednej stronie naturalizm. Nie? Czyli tutaj też starałem się tak krótko nadmienić, jakie są założenia naturalizmu. No tego, że wszystko, co jest na świecie, jest naturalne, czyli wykluczenie rzeczy nadnaturalne. No i z tego wynika, że po pierwsze, jesteśmy kimś zupełnie przypadkowym. Filozofia mówi byt przygodny. Mówi, że w naszym życiu nie ma jakiegoś ważnego sensu i celu. Wszystko, co możemy określić za cel, zamyka się w perspektywie naszego ziemskiego życia. No i tak naprawdę z perspektywy całej historii wieczności nasze życie nie ma znaczenia, nie ma w zasadzie nic do powiedzenia. No i ponieważ ukształtowała nas ewolucja, to również w procesach ewolucyjnych doszukujemy się określenia tego, co dla nas jest dobre, właściwe. Czyli mówimy o potrzebach i etyce. Natomiast jeżeli stworzył nas Pan Bóg, no to znaczy, że nasze życie ma cel. Nasze życie jest określone poprzez miłość, poprzez to, kim Bóg jest. Nasze życie jest wieczne. I Bóg nadaje naszemu życiu cel. Nie, zauważmy, że to są zupełnie przeciwstawne w tym momencie. Zupełnie dwie przeciwstawne koncepcje człowieka, tak jak antropologiczne, jak kardynał Baniasco to nazwał. Że Bóg ukształtował naszą osobowość i człowiek jest odpowiedzialny przed Bogiem. Człowiek jest skażony grzechem i Bóg jest obecny i aktywny w świecie. Czyli innymi słowy, człowiek nie jest sam. Jego życie nie jest przypadkowe. Człowiek jest również odpowiedzialny za swoje życie, ponieważ jego życie, życie człowieka jest wieczne. W związku z tym należy szukać wypełnienia tej wieczności w kimś, kto nas stworzył. No i teraz, kiedy patrzymy na ten pogląd naturalny, myślę, że w bardzo wielu miejscach dzisiejszej cywilizacji widać dominację. To pamiętam, jak ojciec Reniero Cantalamessa pisał, że Tak naprawdę światopogląd chrześcijański został wyparty z debat na uniwersytetach europejskich. Czyli jak gdyby nie bierze się go pod uwagę. Kiedyś, już wiele lat temu, razem z kilkoma kolegami zaczęliśmy taki ruch, który nazwaliśmy Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki. I przypominam sobie, jak bardzo trudno nam było wejść na uczelnię z takimi chrześcijańskimi poglądami. Że wielu naukowców skarżyło się wręcz, że jeżeli próbują coś w środowisku swojej pracy rozmawiać o Bogu, nie, no to wtedy patrzy się na nich jako na takich niepełnowartościowych naukowców, nie? Że oni coś tam, niby tu badają naukę, ale coś tam jeszcze ukrywają pod spodem, jakieś inne rozwiązania. Zdecydowanie świat nauki wolał takich oddanych naturalistów, którzy po prostu padną, ale będą szukali wyjaśnień naturalnych na wszystko, co istnieje. No i pamiętam, kiedyś przeczytałem, nie bardzo będą zdumiony Lema, który opisywał cudowne wypadki, przypadki uzdrowień. I on sam opisywał, że tak, medycyna zna cudowne sytuacje, w których nagle znikają guzy nowotworowe, ale to nie jest niczym nadnaturalnym. Z pewnością kiedyś nauka odpowie sobie na te pytania, dlaczego one znikają. Nie? Czyli innymi słowy, w tym poglądzie naturalistycznym, jeżeli mamy do czynienia z cudem, to nie mówimy, że to jest cud, tylko mówimy, że no to jest taka sytuacja, której dzisiaj nie umiemy wyjaśnić, ale kiedyś na pewno wyjaśnimy. Nie? I to naprawdę można powiedzieć, że to jest nieugięte stanowisko. Nie? To jest stanowisko, które jest totalne. Ono chce zupełnie zawładnąć naszymi umysłami. Tymczasem Pan Bóg proponuje nam inne rozwiązanie. I daje polecenie, żeby nie brać wzorców z tej rzeczywistości. Nie brać wzorców z rzeczywistości, która odrzuca Boga. Bo ona będzie chciała określić każdy aspekt naszego życia. I naprawdę to nie jest tak, że ten naturalizm zatrzymuje się tylko na poziomie naukowym. Nie. On na przykład jako zajmujący się tematem wychowywania dzieci widzimy wyraźnie, jak wpływa na przykład na wychowanie dzieci. I naprawdę jest dominujące, dlatego że z chrześcijańskiej perspektywy dziecko nie jest doskonałe. Znaczy jest skażone grzechem pierworodnym. To jest to, co mówi Pismo Święte. Natomiast z perspektywy naturalizmu dziecko jest takie, jakie ma być. No chyba, że jest jakaś patologia, ale generalnie ewolucja ukształtowała dziecko z jego charakterem, z jego temperamentem, z jego skłonnościami, takie, jakie mają być. Więc rola rodzica w stosunku do dziecka ogranicza się do tego, żeby ten potencjał, który jest złożony w dziecku, rozwinąć. Natomiast z chrześcijańskiej perspektywy jest to trochę inaczej. Dlatego, że widzimy, że dziecko ma też złe skłonności. Właśnie ponieważ jest skażone grzechem, więc proces wychowania będzie wymagał większej interwencji rodziców i polegał też na redukcji złych zachowań, które, jak wierzymy, już są w dziecku. I myślę, że to jest bardziej logiczne. Zwykle daję taki przykład, że nie widzę żadnego altruizmu wśród małych dzieci. Nie znam żadnego noworodka, nawet małego dziecka, które budząc się głodne w nocy myśli, a mama śpi, pośpię jeszcze. Nie będę płakał. Nie znam takich postaw, więc oczywiście wiemy, że dziecko rośnie egoistyczne, egocentryczne, tak jest na początku. I z tego, jeżeli nie wyrośnie samo, jeżeli my poprzez proces wychowawczy nie nauczymy go innych wartości. Więc tutaj jest, no to jest jedno z takich, myślę, że odległych od tej głównej przełbicy naturalizmu, ale naprawdę naturalizm chce określić całą etykę człowieka. No jedną też z ważnych dziedzin dzisiaj, gdzie świat chrześcijański, przynajmniej jeżeli chodzi o Kościół katolicki, toczy zacięty bój, jeszcze tutaj walka się toczy, no to jest seksualność człowieka. Czyli ewolucja, czy naturalizm poprzez ewolucję chce określić seksualność człowieka. Jednym z takich koronnych przykładów, które mówię, no to jest, nie wiem czy wiecie, jest taka piramida potrzeb człowieka stworzona przez psychologa Abrahama Maslowa, chociaż ja mówię Maslow, żeby podkreślić, że on tam Rosjaninem był. No nie? I teraz na samym dole, gdzie są potrzeby fizjologiczne, w pierwszych tych koncepcjach Maslowa nie było potrzeb seksualnych, dlatego że on powiedział, że tam są takie potrzeby człowieka, które decydują o jego przeżyciu. Czyli jak nie będzie ich miał, to człowiek umrze. No nie? Ale w tych nowszych wersjach, już lata 80., na dole spisano też potrzeby seksualne człowieka. Więc jak gdyby stwierdzono, że bez realizacji potrzeb seksualnych człowiek umrze. Nie? No jak gdyby, to wiemy, że to jest nieprawda, ale wpisano i teraz, ponieważ to jest tam wpisane, no to w Szwecji już tam 15-20 lat temu, no nie, mówiono, no nie można zabraniać młodzieży zaspokajać swoich potrzeb seksualnych. To jest dla nich tak, jak pójść do toalety, zrobić siusiu, tak jak pójść do stołówki, zjeść. To jest ważne, żeby im pozwolić zaspokajać potrzeby seksualne. No nie? Więc zupełnie tutaj zdemolowano etykę chrześcijańską. Więc taka jest propozycja świata w bardzo wielu momentach. No ja wypisałem, tak? Szczególnie jeżeli chodzi o relacje. Relacje międzyludzkie, małżeństwo, rodzinę czy wychowanie dzieci. Wzór świata jest aktywny i wtedy też był aktywny. Wtedy też, kiedy święty Paweł pisał te słowa, wtedy świat narzucał koncepcję bóstw. Wtedy świat narzucał koncepcję tego, kim jest człowiek. Narzucał koncepcję, w jaki sposób człowiek ma się odnosić do Boga. Nie? Więc tak naprawdę to się nie zmieniło. Dzisiaj może ten świat ma inne wzorce niż wtedy, ale tak samo trzeba z nimi walczyć. Więc w jaki sposób? Po pierwsze, święty Paweł, już mówiłem, wzywa, aby oddać swoje ciało na ofiarę. No, totalne wezwanie. Ofiara jest własnością Boga. To jest cecha ofiary. Także jeżeli coś składasz na ofiarę, to znaczy, że należy do Boga. Dla Izraelity część... Bóg dawał człowiekowi prawo korzystania z części złożonej ofiary. Ale jak gdyby to był ten proces, że najpierw ty oddajesz Bogu ofiarę i później Bóg może oddać tobie część. Nie? Czyli część były ofiary biesiadne, więc część spożywało się. Ale to jeżeli mamy oddać swoje ciało na ofiarę żywą, to znaczy, że oddać siebie Bogu, swój czas, oczy, uszy, język, ręce, wszystko kim jesteśmy, czym jesteśmy. Czyli innymi słowy, kiedy modlimy się, żeby Jezus był naszym Panem, to właśnie to robimy. Oddajemy się Bogu. Nie? Bo to nie chodzi o to, żeby Jezus był naszym Panem sąsiadem. Tylko żeby był naszym Panem w sensie języka, czy rozumiem, kyriosem. W sensie tego języka greckiego. Czyli kimś, kto bierze nas w swoją opiekę, ale też komu jesteśmy winni oddanie i posłuszeństwo. Nie? Więc oddajemy, uznając Jezusa jako Pana, oddajemy swoje ciało, oddajemy wszystko, kim jesteśmy, Bogu. I święty Paweł mówi, że ta ofiara ma kilka cech. Ma być żywa, święta, Bogu przyjemna, jako wyraz naszej decyzji, jako rozumnej służby Bogu. Tak autorzy tłumaczenia tysiąclatki to oddają. Czyli ofiara żywa. Myślę, że to jest bardziej intuicyjne, że Bóg nie chce naszej śmierci, ale chce, żebyśmy jako żywe osoby oddawali Mu chwałę. Święta. To znaczy, że święta, to znaczy całkowicie oddana Bogu. Czyli Bóg chce, abyśmy całkowicie się poświęcili Bogu. Że nie chce tylko części naszego życia. Jest, nie wiem, czy ktoś z Was słyszał o kursie finansowym Crown? No, są jakieś osoby. Nie wiem, czy słyszeliście ten przykład, że kiedyś na wyprawach krzyżowych, jak wyprawy szły do Jerozolimy, to były też, zaciągały armie takie zaciężne, czyli jak gdyby płacono tym żołnierzom i zaciągano też muzułmanów, Maurów do chrześcijańskiej armii. No, ale był taki protest, że nie można brać niewierzących, niewiernych do chrześcijańskiej armii, więc chrzczono tych Maurów. Kiedy ich chrzczono przez zanurzenie, to pozwalano im, żeby ręka z mieczem była nad wodą. Nie? To oznaczało, że wszystko, cały jestem poddany Jezusowi, ale ta karząca ręka, którą jadę walczyć, prawda, to nie jest oddana. Nie? I na kursie Kranu mówi się, że dzisiaj jak ludzie uznają Jezusa za Pana, to też jak gdyby też się tak zanurzają w Chrystusie, ale też trzymają rękę nad wodą, tylko w niej jest portfel. Mówią, że wszystko, Panie Boże, należy do Ciebie, ale pieniążki to jest moja własność. Zostawiam to sobie. Myślę, że jest takie powiedzenie, że ze wszystkiego kieszeń nawraca się ostatnio. Więc to jest... myślę, że też widzimy, że Jezus bardzo dużo mówił o finansach i mówił, że pieniądze będą konkurencją dla Boga, dla Jezusa w naszym życiu, dlatego że w nich również pokładamy poczucie bezpieczeństwa. Mamy taką pokusę, żeby ufać naszym dobrom materialnym. Więc kiedy Jezus, kiedy święty Paweł wzywa, żeby ofiara była święta, to znaczy, że każda dziedzina naszego życia święta, to znaczy całkowicie oddana, należąca do Boga, nie mająca niczego, co pochodzi spoza Boga. I dalej, ta ofiara jest Bogu przyjemna jako wyraz naszej decyzji. Czy to jest jak gdyby taka świadoma decyzja? Myślę, że to jest taka decyzja, którą raz podejmujemy i później codziennie musimy powtarzać. Czy to jest decyzja niemalże każdego kroku. To jest decyzja o każdej naszej decyzji, że będziemy ją podejmowali zgodnie z wolą Bożą. No i teraz, kiedy jakie są konsekwencje? Drani. No dobra. Nie wiem, co się dzieje. Nie pokazuję tego, co chcę. Więc kiedy przyjmujemy wzór świata, kiedy idziemy za światem, ostatecznie kończymy jakąś porażką. Czasami jest to totalna porażka. Czasami jest to porażka w jakichś tylko dziedzinach naszego życia. Ale generalnie jest to porażka. Czyli Jezus powiedział takie dosyć mocne słowa. Kto kocha swoje życie, straci. Czyli innymi słowy, jeżeli sam chcesz sobie zaplanować, jeżeli idziesz za wzorem świata, który mówi, jesteś kowalem swojego losu, możesz ufać przede wszystkim sobie, to ty tworzysz swoją własną rzeczywistość. Nie? Jeżeli idziesz za tym wzorem, to Jezus mówi, ostatecznie stracisz to, za czym idziesz. Ale Jezus mówi dalej, ale kto straci, kto odda swoje życie dla mnie i dla Ewangelii, zyska je. Znaczy, w tym jest paradoks. Myślę, że też paradoks naszej satysfakcji i naszego szczęścia. W tym wyraża się nasza wiara. Że z jednej strony my chcielibyśmy sami osiągnąć jakieś cele. Zresztą łącznie z celem zbawienia. Nie? To jest naturalna tendencja. I świat mówi, że powinieneś być, nawet jeżeli idziesz do Boga, powinieneś być wystarczająco dobry, żeby móc wejść do Boga. Jest taka historia, trochę oczywiście wymyślona, że przychodzi kobieta do bram raju. No i wita ją święty Piotr. No i ona mówi, że chce do niego. A święty Piotr mówi, dobrze, ale trzeba zdać test. Na jaki to test? No mówi, no to jest taki test, w którym trzeba uzbierać 4000 punktów, żeby wejść do nieba. No to powiedz, kobieto, co robiłaś takiego w życiu, żeby wejść do nieba? No mówi, no byłam wierna swojemu mężowi całe życie. Dobrze, 5 punktów. Chodziłam prawie co tydzień do kościoła. 3 punkty. Modliłam się często na różańcu. 2 punkty. No i w końcu kobieta tak mówi, wszystko wylicza, uzbierała 40 punktów. No i tak myśli, kurczę, 1%. Nie? I już nie ma co wymyśleć. I widzi, że no, bramy się zamykają i woła, Jezusie Nazareński, ratuj! A święty Piotr mówi, dobrze, 4000 punktów. Czyli ta historia chce pokazać, że tak naprawdę nie, to Bóg swoją mocą tylko może nas zbawić. I tak samo Bóg, który jest dawcą naszego życia, sprawcą naszego życia, On może dać nam spełnienie w tym życiu. Tylko On może je wypełnić. I możemy sami polegać na sobie, na tym, co sami stworzymy, a możemy zaufać Bogu. I dlatego Jezus mówi, kto straci swoje życie, czyli zaufa mi, odda swoje życie, nie? Wtedy otrzyma je. Wtedy tak naprawdę może mieć pełne i obfite życie. I teraz Święty Paweł, kiedy wzywa nas do przemieniania, nie? On mówi, przemieniajcie się, ale on wcześniej mówił, przemieniajcie się nie swoją siłą, ale przemieniajcie się mocą Ducha Świętego, który jest w was. Ten Duch Święty jest w was. Kiedy się do Rzymian, Święty Paweł opisywał to w 5 rozdziale. To z kolei pamiętam, kiedy ojciec Raniero Cantalamessa był w Krakowie, było kilka lat temu, mówił o tym, że kiedy Duch Święty przychodzi do człowieka, on przemienia jego relacje z Bogiem. I właśnie mówił o tych 6 sferach, że po pierwsze Duch Święty przemienia naszą modlitwę. Czyli on sprawia, że możemy modlić się do Boga jak do Ojca. Ja pamiętam, że to było moje doświadczenie. Pierwsze moje doświadczenie, kiedy ja zresztą dosyć dawno, bo w sumie w 79 roku ja byłem na rekolekcjach chaosowych i tam zrozumiałem, jak gdyby dotarło do mnie, o czym tak naprawdę jest Ewangelia. Nie? To pierwszą rzeczą, która zmieniła się w moim życiu, to była moja modlitwa, że ja przestałem tylko modlić się przez odmawianie regułek, czyli modlitw opracowanych przez innych, a zacząłem też modlić się sam, czyli rozmawiać z Bogiem o tym, co jest w moim sercu. Moją osobistą modlitwą. Więc Duch Święty pozwala nam odnowić naszą modlitwę i powoduje, że modlimy się do Boga jak do Ojca. Po drugie, Duch Święty ożywia nasze spotkanie z Chrystusem podczas Eucharystii. To On pozwala nam po pierwsze patrzeć na to spotkanie jako spotkanie nie tylko nasze, ale całego Kościoła, które staje przed swoim Zbawicielem. Po trzecie, Duch Święty otwiera przed nami Pismo Święte. Duch Święty natchnął Pismo Święte, jednocześnie jest w nas, pozwalając nam czytać to, co widzieć, tak jak mówił ksiądz na pierwszej Eucharystii, widzieć więcej. Dlatego, że On jest w nas. Otwiera również nasze pragnienie na poznanie Boga poprzez Pismo Święte. Również otwiera nas na wspólnotę. Duch Święty pokazuje nam, że ludzie, inni ludzie są naszymi braćmi. Że wspólnota to nasi bracia i siostry w wierze, że razem tworzymy ciało. Duch Święty również powoduje, że inaczej zaczynamy traktować naszą osobistą świętość. Czyli Duch Święty pokazuje nam, że Bóg naprawdę jest święty, że On jest czysty, On jest bez grzechu. Jeżeli chcemy Go naśladować, chcemy Mu się podobać, to również musi być naszym dążeniem. I na końcu Duch Święty wzywa nas do składania świadectwa, bo pokazuje nam naszą przeszłość i naszą teraźniejszość, nie pokazując, ile można mieć w Bogu, jednocześnie pokazując, że ludzie bez Chrystusa są naprawdę zgubieni. I więc Duch Święty, kiedy przychodzi do nas, przemienia nas i to, ta przemiana odbywa się przez naszą współpracę, nasze otwarcie się na Ducha Świętego, który chce przyjść do nas, chce uczynić nas swoją świątynią i chce kierować naszym życiem. I ta przemiana jest trochę tak jak przemiana, zrobienie czegoś pięknego jak rzeźba. Nie? Czyli kiedy Bóg stwarza nas, Bóg ma dla nas plan, który jest piękny. Nie wiem, czy wiecie, kiedy Michał Anioł wyrzeźbił Dawida, to było w kościele, kiedy został odsłonięty, to część ludzi, która przyszła, mdlała z zachwytu. To dzisiaj może wymagamy o wiele większych wrażeń, żeby zemdleć. Ale wtedy to było tak piękne, tak niezwykłe. Po prostu ludzie widzieli pierwszy raz w życiu coś podobnego. Nie widzieli niczym podobnego. Ale zanim powstała ta rzeźba, no nie, to był zwykły kamień. Zwykły kamień. Myślę, że Pan Bóg, możemy mieć takie myśli o sobie, właśnie, że jesteśmy bardziej tacy. Tacy szarzy, przeciętni. Nie? Ale Bóg widzi w nas coś pięknego, tak jak Michał Anioł, kiedy zobaczył ten kamień, pomimo, że on miał pęknięcie, nie potrafi wyobrazić sobie postać, która była piękna. Samo Bóg patrzy na nas. Nie? Kiedy Bóg mówi, przemieniajcie się, to mówi, pozwólcie, żebym ja odarł was różnych złych rzeczy, które do was przylgnęły, żeby pozwolił odkryć i ujawnić to piękno, które jest, bo Bóg zaplanował nas jako kogoś niezwykłego. I Bóg naprawdę dla każdego z nas ma plan, który jest niezwykły, który jest piękny, który jest wielki, który zachwyca. Nie? Bóg wzywa nas, jeżeli pójdziemy za tym, do czego On nas wzywa, to zobaczymy naprawdę coś niezwykłego, doświadczymy czegoś wielkiego. Przede wszystkim On wzywa nas do tego, żebyśmy byli światłem. Chce nas wyposażyć do tego, żebyśmy byli Jego ambasadorami, byli Jego rzecznikami, żeby inni patrząc na nas poznali po tym, jak się kochamy, jak się zachowujemy, jak żyjemy, że jesteśmy świadectwem obecności kogoś, kto jest naszym Stwórcą, kogoś, kto jest naszym Panem, naszym Zbawicielem. No i oczywiście wszyscy mamy tendencję, żeby być bardziej kameleonem. Czyli łatwo jest wołać chwała Panu na takich rekolekcjach, na spotkaniach, czyli w uświęconych miejscach. Nie? Natomiast kiedy idziemy na zewnątrz, obracamy się pośród ludzi, dla których Bóg niekoniecznie stanowi jakąś wartość, a czasami są negatywnie nastawieni, wtedy nie jest łatwo powiedzieć, ale chwileczkę jest inaczej. Ja czegoś doświadczyłem w życiu. Ja coś wiem. Nie? A trzeba powiedzieć, że nie wystarczy powiedzieć, bo być światłem to nie tylko mówić, ale dawać przykład. Nie? Czyli żyć miłością, żyć oddaniem dla innych ludzi, żeby oni widzieli w nas te pozytywne postawy. Więc Bóg powołuje nas do rzeczy wielkich. I ten fragment mówi nam, że jeżeli chcemy rozpoznać nasze powołanie, nie? Czy jeżeli chcemy dojść do miejsca, do którego Bóg nas powołuje, jeżeli chcemy dojść do miejsca, w którym Bóg nas obiecuje, że to jest ziemia obiecana, to jest, tam jest Twoje szczęście. Nie? Jeżeli chcemy dojść, musimy rozpoznać Boga. Musimy rozpoznać Jego głos. Musimy usłyszeć, co do nas mówi. I to jest pierwszy kłopot, nie? Żeby usłyszeć. No, bo czasami życie jest tak szybkie, biegniemy bez zatrzymania. No, wiecie, kiedy pójdziemy na dyskotekę, no, nie, i będziemy chcieli z kimś porozmawiać, będziemy mieli niezwykłe problemy. Dlaczego? Ponieważ hałas dookoła jest tak wielki, że czasami trzeba mówić prosto do ucha. I czasami w naszym życiu jest taki hałas, że Bóg do nas mówi, ale my nie słyszymy. Nie słyszymy, bo inne rzeczy zagłuszają to, co mówi Bóg. Może być też tak, że słyszymy, co mówi Bóg, ale myślimy sobie, nie, to za dużo. To za dużo. I jest wiele rzeczy w naszym życiu, o których dobrze wiemy, jaka jest wola Boża, ale ich nie realizujemy. Albo boimy się czegoś, albo bardziej ufamy sobie, albo nie mamy po prostu siły, żeby zrobić to, czego Bóg oczekuje, oprzeć się jakiejś pokusie. Więc Bóg chce nas przemienić, naprawdę chce nam dać siły, chce nas wyposażyć. Jeżeli szukamy szczęścia, Bóg oczekuje też od nas zaangażowania. Nie chce wydawać owoców lenistwu, bałaganiarstwu, byle jakości. Nie chce udostępniać swoich wielkich rzeczy. Chce tego, byśmy za Nim poszli. Chce również naszej determinacji. Innymi słowy, chce naszej miłości. Chce naszego oddania. Więc jak odnaleźć szczęście? No, szczęście jest ukryte w Bożym powołaniu. W Bożym spełnieniu. Jeżeli chcemy odnaleźć szczęście, musimy zaufać Bogu. Musimy odnaleźć swoją drogę. Musimy pójść za tym, co Jezus powiedział. Oddać swoje życie, czyli oprzeć się na Bogu. Jest ciekawe, kiedyś czytałem taką lekturę, w sumie były to zapiski, czy książka napisana przez misjonarza, który opisywał swoją służbę w jednym z plemion Amazonki. I tam on dotarł jako pierwszy biały człowiek i zastanawiał się w ogóle, jak przekazać tym ludziom Ewangelię, bo oni nie mieli takiego słowa jak wiara czy zaufanie. I po pewnym czasie, po bycie tam, odkrył, że najwłaściwszym słowem będzie dla nich taka fraza zawisnąć na Chrystusie. Ponieważ oni mieli taką pewną praktykę, która polegała na tym, że jeżeli ktoś całkowicie od kogoś miał być zależny, to pozwalał się za nogi powiesić na drzewie przez tego człowieka. Nie? Czyli jak gdyby znaleźć się w sytuacji, w której już sam nic nie może zrobić, już sam nie może wyjść z tego, musi czekać na pomoc kogoś innego. Ja myślałem, że to jest dobry obraz, żeby zawisnąć na Chrystusie. Czyli innymi słowy, zawierzyć Chrystusowi to zawisnąć na Nim. Czyli znaleźć się w sytuacji, w której mówię, nie walczę już sam. Nie odrzucam wszystkie moje rozwiązania. Moja przyszłość zależy tylko od Ciebie. I powiem tak, że myślę, że każdy w życiu, każdy z Was i również ja, ma takie doświadczenie, że Bóg zmusił nas do takiej sytuacji, że stanęliśmy w takim miejscu, w którym wiedzieliśmy, że jeżeli Bóg nam nie pomoże, to my już nic nie możemy zrobić. Ja myślę, że Bóg uczy nas przez takie lekcje. Uczy nas pokory. Czyli przybijając nas do ściany, pokazuje nam, że słuchaj, musisz się nauczyć oddawać mi kontrolę. Bo jeżeli będziesz mi oddawał kontrolę tylko wtedy, kiedy już sam nic nie będziesz mógł zrobić, to pójdziesz za daleko w inną stronę. I naprawdę musimy zaufać Bogu. Zaufać, że nawet jeżeli jeszcze istnieją jakieś nasze rozwiązania, nawet jeżeli istnieją drogi, które sami możemy wybrać, najlepszym rozwiązaniem jest zawsze pójść za Bogiem. Najlepszym rozwiązaniem jest poddać się Jemu i Jemu zaufać, dlatego że wtedy wchodzimy w relację z Nim, relację miłości, relację jedności i On napełnia nas. On napełnia nas swoją radością. On napełnia nas swoją nadzieją i On wypełnia nasze serce szczęściem. Więc jeżeli chcemy odnaleźć szczęście, szczęście jest ukryte w Chrystusie. Szczęście jest ukryte, by pójść za Nim do końca. I wtedy On nam je oddaje. Jeżeli sami szukamy, nie dojdziemy. Jeżeli oddamy się Jemu, On nas wypełni. To tyle. Tyle na koniec tych rekolekcji. Bardzo dziękujemy za obecność. Jeszcze raz, tak jak mówię,